Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szyborska. Powracamy do naszej rozmowy sprzed tygodnia o metodzie Prawda, Droga i Życie, metodzie przeżywania Eucharystii według zamysłu błogosławionego Jakuba Alberionego, założyciela rodziny świętego Pawła. Moim rozmówcą jest moja współsiostra, siostra dr Iwona Kopacz, liturgistka, ale przede wszystkim propagator duchowości naszej rodziny świętego Pawła.
Jeżeli ktoś ma możliwość spojrzenia na schemat, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej, to zachęcam, żeby się z nim zapoznać, ponieważ on w bardzo właśnie schematyczny sposób, jak to schemat, pokazuje ideę tego, jak ksiądz Alberione widział mszę świętą i jak chciał, żebyśmy ją przeżywali. Nie wiem, czy Państwo pamiętają z poprzedniej audycji, jeśli nie, to proszę odsłuchać, że mówiliśmy o tym, że ksiądz Alberione jest dzieckiem swojego czasu, to znaczy żyje w czasie, na początku XX wieku, kiedy msza święta nie jest jeszcze przeżywana tak, jak my to rozumiemy po Soborze Watykańskim II, ale kiedy msza święta jest traktowana jako akt pobożności. Pamiętajmy, że liturgia nie jest aktem pobożności. Liturgia jest kultem oddawanym Bogu, to co pisze święty Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jak tłumaczy Biblia Tysiąclecia, miłą Bogu, jak tłumaczy Biblia Paulistów. Chodzi o to, że msza święta ma być naszą ofiarą, naszym złączeniem się z Chrystusem. I tak też chciał ksiądz Alberione, żebyśmy ją przeżywali. Na schemacie, który mamy na stronie, po lewej stronie, w górnym rogu, mamy taki tekst. Ku chwale Boga Ojca, Jezus Chrystus, ofiara i kapłan, po wieczne czasy, czyni obecną na ołtarzu swoją tajemnicę paschalną. Chcę poznawać Jezusa, naśladować Go i żyć Nim. Odrzucam wszystko, co mi to utrudnia. Moje grzechy. Zwróćmy uwagę, że mamy tu naszą duchowość w pigułce. Chcę poznawać Jezusa, naśladować Go i żyć mi.
Prawda, droga, życie.
Dokładnie. I to są te trzy etapy, według których mamy przeżywać mszę świętą, żyjąc duchowością rodziny świętego Pawła, która, przypomnę, nie jest tylko dla rodziny świętego Pawła, ale dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy chcą, aby Chrystus ukształtował się w nich. Bo to jest duchowość na nasze czasy. Duchowość, o której mówi papież Franciszek, duchowość, o której pisał Jan Paweł II, duchowość, którą po prostu dopiero dzisiaj Kościół odkrywa, chociaż jest w nim obecna od czasów świętego Pawła. W końcu jest to duchowość świętego Pawła. Wracając do mszy świętej. Zwróćmy uwagę, że msza święta, tak jak wspomniałam, ksiądz Alberione dzieli ją na te trzy części. Prawda, droga, życie. Prawda, czyli poznanie Jezusa. To poznanie dokonuje się przez przede wszystkim liturgię Słowa Bożego. Poznaję, w co mam wierzyć, co czynić i o co prosić podczas tej mszy świętej. Ale ci, którzy uważnie mnie słuchają, powiedzą mi, dobrze, no ale msza święta nie zaczyna się od liturgii słowa. Msza święta rozpoczyna się od obrzędów wstępnych, a powiedziałam ostatnio, rozpoczyna się od przygotowania dalszego. Tym przygotowaniem dalszym, które zmienia się w przygotowanie bliższe, czyli to bardziej bezpośrednie, jest sam fakt tego, że przychodzimy do kościoła. Zobaczmy, że sam fakt tego, że musimy wyjść z domu, z pracy, ze szkoły, z miejsca, gdzie przebywamy, żeby udać się na mszę świętą, już jest przygotowaniem, bo my wychodzimy z tym nastawieniem, że chcemy być obecni na Eucharystii. To jest pierwsze. I w momencie, kiedy dochodzimy do kościoła, tu następuje przygotowanie bliższe, czyli zaczynamy wchodzić w przestrzeń sakralną. Oczywiście musimy pamiętać, że po Soborze Watykańskim II, że po Jezusie Chrystusie, czyli 2000 lat temu, Nie ma już czegoś takiego jak podział na sakrum i profanum. Cała nasza codzienność ma być sakrum, ma być uświęceniem. Zresztą, gdybyśmy porozmawiali z naszą biblistką, siostrą Marią Judytą, to pewnie by powiedziała, że w Księdze Kapłańskiej też jest powiedziane, że całe życie Izraelity ma być sakrum, że ma być poświęcone Bogu. Wszystkie te przepisy, które mamy tam zawarte. A więc nasze profanum, nasza codzienność, w momencie, kiedy wchodzimy do kościoła, staje się sakrum. My to wnosimy. Oczywiście są autorzy ascetyczni, którzy mówią, że zostawiam całą moją codzienność przed drzwiami kościoła i wchodzę, żeby uwielbiać Pana Boga. Ale ja mam uwielbiać Pana Boga moim życiem. Ja mam uwielbiać Pana Boga tym, z czym do Niego przychodzę. Zobaczmy, że ksiądz Alberione mówi: poznaję, w co mam wierzyć, co czynić i o co prosić. To jest bardzo ważna rzecz, czyli wchodzę do kościoła, przychodzę na Eucharystię z nastawieniem, że przychodzę Boga uwielbiać, ale też Mu dziękować za dary, które otrzymałeś. Eucharistein znaczy dziękować. To jest pierwsza podstawowa funkcja mszy świętej, uwielbienie i dziękczynienie. A dopiero potem dwa pozostałe cele, o których też mówi ksiądz Alberione, czyli przebłaganie i prośba. I jeśli patrzymy na strukturę mszy świętej, to zobaczymy, że te dwa pozostałe cele, o których mówiłam, one jakby wysuwają się nam na początek. Czyli właśnie kiedy wchodzimy do kościoła, kiedy czynimy na sobie znak krzyża, to już wtedy jakby prosimy Boga o to, aby nas oczyścił. Woda święcona ma też tą właściwość oczyszczenia. Ma nam przypominać chrzest święty. A czym jest chrzest? Chrzest jest oczyszczeniem nas z grzechów. I to wszystko dokonuje się na tym krótkim odcinku, kiedy podchodzimy do drzwi kościoła, otwieramy je, przechodzimy przez kruchtę, o ile takowa jest, i zanurzamy rękę w kropielnicy z wodą święconą. I wtedy wchodzimy dalej w przestrzeń sakrum, wnosząc, powtórzę, tą przestrzeń sakrum, wnosząc naszą codzienność, czyli nasze profanum. To chcemy Bogu ofiarować i to będzie widoczne bardziej właśnie w drugiej części, czyli tam, gdzie będziemy mówić o Jezusie drodze.
Tymczasem zatrzymajmy się na Jezusie prawdzie, tak? Bo to jest pierwsze z tych określeń tej triady.
A zatem, przygotowanie bliższe obejmuje również to, że ja przygotowuję się do celebracji mszy świętej, czyli nie przychodzę w ostatnim momencie, o ile to możliwe. Czasami nie jest to możliwe, więc, ale jeśli jest to możliwe, przychodzę wcześniej, właśnie żeby jakby osadzić się w tym sakrum, żeby odpocząć, żeby chwilę się zatrzymać. Żyliśmy może bardziej różnie, teraz się już to zmienia, w świecie, który niesamowicie pędził. Potrzebujemy czasu. Kiedy wchodzimy do kogoś do domu, to też potrzebujemy chwili czasu, żeby się z nim przywitać, żeby wejść, żeby usiąść. Nie zaczynamy rozmowy w momencie, kiedy wchodzimy. Podobnie jest tutaj. Przychodzimy na Eucharystię, mamy chwilę czasu, żeby właśnie nastawić się na odbiór Pana Boga, Eucharystia się rozpoczyna. I znów rozpoczyna się czym? Procesją wejścia. Czyli przechodzimy znów drogę, idziemy w pielgrzymce. Tutaj świetną ilustracją tego jest Psalm 122. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Ta procesja wejścia wprowadza nas w relację z Bogiem. I początek, to co powiedziałam, te dwa pierwsze cele mszy świętej, czyli przebłaganie i prośba, znajdujemy na początku. To, co przeczytałam przed chwilą, odrzucam wszystko, co mi to utrudnia, moje grzechy. To jest ten pierwszy krok, który czynię na Eucharystii, czyli akt pokuty, oczywiście po pozdrowieniu, po znaku krzyża, jest akt pokuty. On ma mi przypomnieć, on ma mi pomóc stanąć przed Bogiem. I pamiętajmy, że ten akt pokuty na początku mszy świętej, on gładzi grzechy lekkie. Czyli nie musimy iść do spowiedzi od razu, kiedy wydaje nam się, że zgrzeszyliśmy, pod warunkiem, że nie odczuwamy tego w naszym sumieniu, nie rozeznajemy tego jako grzech ciężki. Bardzo ważna jest też ta formuła, którą kapłan wypowiada. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. I tutaj jest ten moment, w którym my potrzebujemy, którym konieczne jest, abyśmy uświadomili sobie własną grzeszność. To nie jest tak właśnie, że my przychodzimy święci na Eucharystię, że możemy przystąpić do ołtarza Bożego święci, ale Bóg nas oczyszcza, abyśmy mogli przystąpić do ołtarza. Tutaj mamy znów świetną ilustrację w 6 rozdziale Izajasza, który stoi przed Bogiem, widzi chwałę Bożą i mówi, co ja zrobię, jestem człowiekiem grzesznym. I stąpił z anioł z nieba, żeby oczyścić mu wargi węglem wziętym z ołtarza. To jest ten moment, w którym Bóg nas oczyszcza, abyśmy mogli przyjąć Jego Słowo. Słowo wypowiadane w liturgii. I pamiętajmy, że Słowo, które jest wypowiadane w liturgii, to nie są tylko czytania, ale to są wszystkie modlitwy mszalne, które odmawiamy. I po akcie pokuty, zanim przejdziemy właśnie do tej pierwszej części, mamy jeszcze ten moment bardzo ważny, czyli kolektę, czyli tą pierwszą modlitwę, którą w naszym imieniu wypowiada kapłan, która zbiera, kolekta, coś zbierać, nasze intencje. I właśnie tutaj jest to, co przed chwilą powiedziałam, poznaję, w co mam wierzyć, co czynić i o co prosić. Oprócz intencji, którą kapłan wypowiada, ja mogę przyjść z moją intencją na mszę świętą. I Panu Bogu to nie przeszkadza. I tych intencji może być tyle, i jest ludzi w kościele. I Pan Bóg sobie z tymi intencjami wszystkimi na tej jednej mszy świętej poradzi. Naprawdę. I pamiętajmy o tym, że jest to bardzo dobry moment właśnie po to, żebyśmy prosili Pana Boga o łaski dla nas, dla siebie, o łaskę zbawienia przede wszystkim, dla naszych bliskich. Nie musimy się modlić tylko za zmarłych. Myśmy się może już bardzo przyzwyczaili do tego, że msze święte są za zmarłych. Ale pamiętajmy, że msza święta przede wszystkim powinna być ofiarowana za żywych. Za zmarłych jest jakby wtórnym elementem ofiarowania mszy świętych. A zatem modlitwa kolekty, która zbiera. I próbujmy się wsłuchiwać w te słowa, bo to już jest to słowo prawdy, które Bóg do nas kieruje. Te kolekty są przepiękne, aczkolwiek właśnie, ponieważ jesteśmy w liturgii rzymskiej, one są niesamowicie skondensowane. Tam jest treść teologiczna w dwóch zdaniach czasami, albo w jednym rozbudowanym. Tylko posłuchajmy słów kolekty, która jest na uroczystość Najświętszej Trójcy. Boże, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Tu już można by medytować. Jezus, który jest Słowem Prawdy, Duch, który jest Uświęcicielem, Bóg, który przez nich objawia tajemnicę swojego życia. I teraz prośba. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, nie wiarę wyimaginowaną, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Po prostu nie da się tego tak. My przechodzimy często nad tym, my wypowiadamy amen, albo słyszymy tylko to, co jest w każdej kolekcie, czyli zakończenie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Co z tej modlitwy słyszymy? Nasze amen, o ile je słyszymy. A najczęściej widzimy kapłana, może nie najczęściej, ale zdarza się, że widzimy kapłana, który w czasie właśnie tego zakończenia, które przed chwilą przeczytałam, zamyka mszał, otwiera lekcjonarz, porządkuje ambonę. Nie ma skupienia na modlitwie.
A to jest przecież kolekta, czyli pierwsza modlitwa, która w ogóle wskazuje na tajemnicę, którą przeżywamy w danej liturgii.
Dokładnie. I to jest, w tej modlitwie mamy zawarte to, o co mamy prosić. Poznaje to, o co mam prosić. W tej modlitwie na uroczystość Najświętszej Trójcy, którą w tym roku będziemy przeżywać 7 czerwca, prosimy o to, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy. To nie jest tylko prośba o zdrowie, nawet o zbawienie. To jest prośba o wejście w jedność z Trójcą. I tak usposobieni tą modlitwą, kolektą, przyjmujemy postawę siedzącą, aby słuchać Słowa Bożego. Tu rozpoczyna się ten etap Jezusa prawdy w czasie mszy świętej. Tu otrzymujemy to, co najczęściej nam się kojarzy z mszą świętą i na co najczęściej też księża niestety w homilii zwracają uwagę, czyli liturgia słowa. Dla ojców Kościoła i dla naszego założyciela również Jezus obecny w Słowie jest tak samo realny, jak Jezus obecny w Eucharystii. Stąd Sobór Watykański II mówił o tym, że kościoły mają być tak zbudowane, aby były dwa stoły równolegle widoczne. One nie muszą być w tej samej linii poziomej. One nie muszą być na tej samej wysokości w prezbiterium. To był pewien trend, który był w kościołach zaraz po Soborze Watykańskim II. Chodzi o to, żeby te stoły były wyraźnie uwypuklone, czyli stół słowa, ambona, nie pulpit, nie jakaś podstawka, ambona i ołtarz. Ale w pierwszej części mszy świętej, kiedy czcimy Jezusa, prawdę, koncentrujemy się na ambonie. Słowo Boże jest do słuchania, mamy Go słuchać. Nie powinniśmy wtedy trzymać w ręku żadnych pomocy liturgicznych, które są bardzo dobre po to, żeby się przygotować do mszy świętej, albo żeby do tego słowa po mszy świętej wrócić w medytacji, w rozważaniu osobistym, żeby przypomnieć sobie to słowo. Ale podczas samej Eucharystii mamy być skupieni na słuchaniu. My ludzie współcześni XXI wieku mamy ogromny problem ze słuchaniem. Dlatego łatwiej jest nam czasami śledzić tekst. Ale spróbujmy się skupić i to jeszcze tak, żeby wychodząc z kościoła po godzinnej mszy świętej pamiętać, co było w pierwszym czytaniu, w psalmie, w drugim czytaniu i w Ewangelii.
Możemy na przykład rozmawiać o tym ze swoją rodziną, wracając do domu.
Przy niedzielnym obiedzie powiedzieć, a mnie zastanowiło to zdanie, a ja usłyszałem to zdanie, a ja zwróciłem uwagę na refren psalmu. Zobaczmy, jakie to byłoby fantastyczne, ale jakie nie polskie. Jakie po prostu zupełnie nie w naszej tradycji. Przecież my jesteśmy tak przyzwyczajeni do narzekania, do politykowania, do leczenia, do rozmawiania o chorobach, o pogodzie.
No może raczej do komentowania kazania księdza.
O, na przykład. Zapraszam do zrobienia sobie takiego ćwiczenia, żeby na najbliższej Eucharystii spróbować zapamiętać jedno zdanie z całej liturgii słowa. I żeby to zdanie stało się zdaniem takim kluczowym na cały dzień. Czy ten, który się kończy, jeśli jesteśmy wieczorem na mszy świętej, czy ten, który się zaczyna, jeśli jesteśmy rano. Poćwiczmy spotkanie z Jezusem prawdą, który przychodzi w swoim słowie.
Ciekawe, poćwiczmy raczej mi się kojarzy z ćwiczeniami właśnie ignacjańskimi, ale tutaj możemy dodać zupełnie otwarcie, że błogosławiony Jakub Albeliony wielokrotnie odprawiał właśnie te ćwiczenia ignacjańskie i mamy trochę w tej duchowości nawiązania właśnie do tych ćwiczeń. Ćwiczenia to nie tylko fizyczne ćwiczenia, ale tylko duchowe, także naszego ducha trzeba wyćwiczyć do wierności, do cierpliwości, do uważności chociażby, słuchania słowa.
Zdecydowanie. Pamiętajmy, że pobożność ludowa w łacinie brzmi pie exercitii, czyli pobożne ćwiczenia. Zatem liturgia wchodzi nam tutaj w harmonię z pobożnością ludową. Te nasze ćwiczenia w słuchaniu będą właśnie tym pobożnym ćwiczeniem. Zobaczmy, że zmieni się nam zupełnie spojrzenie na to, czym jest nabożeństwo. Jestem nabożny, czyli nastawiony na słuchanie Pana Boga.
Zatem na ten fitness duchowy zapraszamy. Właśnie, przede wszystkim, żeby ćwiczyć się w słuchaniu. Pan Bóg otwiera nasze uszy, tak mówi Biblia, a wzorem tego słuchania jest oczywiście Matka Boża, która doskonale się wsłuchała w ten głos, tak bardzo, że stał się w niej ciałem. Dziękuję Ci, siostro Iwono, za to wprowadzenie w tę pierwszą część naszej triady Prawda, Droga i Życie. I w następnym naszym podcaście przejdziemy już do następnej części, to znaczy zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób Jezus droga objawia się podczas liturgii.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Życzę miłego ćwiczenia.
A na koniec zapraszamy do posłuchania śpiewanego przez nas hymnu pochodzącego z naszego modlitewnika. Hymnu ku czci Jezusa Mistrza Prawdy.
Twojej prawdy umacnia,
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.